Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami trzy wieczory. Pierwszy się właśnie zaczyna. Dziś i jutro nie będziemy przy świętej, tylko sama nauka, a zakończymy rekolekcję Eucharystią. Ale to, że dzisiaj nie będziemy przy świętej, to nie znaczy, że się nie pomodlimy. Bardzo Was o to poproszę, byśmy się pomodlili. Byście westchnęli w mojej intencji, żeby Duch Święty pozwolił mi powiedzieć coś mądrego do Was, a Wam otworzył serca. Byście usłyszeli to, co miłe, może to, co niemiłe. Byśmy w prawdzie tutaj zbliżyli się do Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźmy. W Wielkim Poście słyszymy często o tym, żeby wziąć krzyż na swoje ramiona. Dla niektórych to może brzmieć jako jakieś zaklęcie, jakaś poezja. Co to znaczy wziąć ten krzyż na ramiona? W Wielkim Poście też często pojawiają się w czytaniach słowa: kto chce zyskać życie, musi stracić stare życie, żeby dostać nowe życie. Co to wszystko znaczy? Właśnie, czy to nie jest jakieś zaklęcia biblijne, jakieś takie sformułowania, które mają ładnie brzmieć, ale co to ma oznaczać w moim życiu, w mojej konkretnej historii? Otóż przekładając to właśnie na nasze, człowiek jest silny, jak jest u siebie. Człowiek jest silny, jak jest u siebie. Panowie, panie, jeździcie samochodami, wiecie, jak się jest w obcym mieście, to człowiek głupieje na ulicach, rozgląda się za tymi numerami, patrzy po blokach i tylko czeka na taki charakterystyczny dźwięk wjechania komuś w bagażnik. Rok temu byłem już od hotelu 100 metrów w Toruniu i tak się cieszyłem, że już jestem blisko i miałem z tirem zderzenie. Tir oczywiście ledwo je przeżył. Zdarzyło Wam się być gdzieś nocować u cioci, u wujka? Wstajemy w nocy w wiadomym celu, gdzie tu się światło zapala. Matko, jak się ta terma odkręca? Czy ten ręcznik to dla mnie, czy to nie dla mnie? I marzymy o jednym, być już w domu, być już u siebie w domu. Bo u siebie w domu kubeczek, moje kapcie, moja poduszka, jasieczek, z zamkniętymi oczami szklankę znajdę, wszystko. Być u siebie. U siebie człowiek jest pewny. Uwierzcie mi, kiedy przychodzą do mnie ludzie na rozmowy, to siadają niekiedy na krawędzi wersalki. Ja mówię, proszę się oprzeć, proszę. Nie, ja tak mi się dobrze siedzi. Jeszcze nieraz są uderzeni przez grzech, jakby dosłownie ktoś ich pięścią uderzył w splot. Przepraszam, ja pokażę, zaczynają ze mną rozmowę tak. Proszę księdza, mam kłopot. Ja nieraz badam ze spotkania na spotkanie, jak kąt odchylenia się. I w końcu patrzę, siedzi, po 2 miesiącach usiadł, po 3 miesiącach się oparł. Po 4 miesiącach dziewczyna założyła nogę na nogę. No nareszcie jest swobodna. Tak człowiek przychodzi spięty grzechem i czuje się nie u siebie. Jak ja jestem też u kogoś w domu, to też siadam na krawędzi na wszelki wypadek. Wrócić do siebie. Wielu ludzi mówi mi, proszę księdza, ja doskonale wiem, kim ja mam być. Chrześcijanin, czysty, pobożny, modlący się. To wszystko się zgadza. Tylko skąd wziąć siłę, żeby taki być? Jeden chłopak mi powiedział, proszę księdza, ja się tak zgadzam z papieżem, co do nauki mężczyzną i kobietą stworzył. Ja się tak zgadzam z papieżem, to jeszcze było za Jana Pawła, co do wizji czystości przedmałżeńskiej. Ja się tak zgadzam z papieżem, bardzo się zgadzam, dopóki dziewczyna nie usiądzie mi na kolanach. To jak dziewczyna usiądzie mi na kolanach, to ja się trochę przestaję zgadzać z papieżem. Potem tam się coś nieraz dzieje i potem jesteśmy smutni i znowu się tak zgadzamy z papieżem, że to był błąd. Wrócić do siebie, pozwolić być sobie sobą. Wielu ludzi odchodzi od siebie. Jeden z księży we Wrocławiu opowiadał, że spotkał chłopaka i dziewczynę, swoich znajomych, po 19 lat. Przyjechali na studia do Wrocławia i zamieszkali razem. I on mówi, a jak wy na przykład sprzątanie? No to mówi, sprzątamy po pół mieszkania. A zakupy? A no to ja nieraz robię w piątki, on robi w tam w poniedziałki. A forsa? A no forsa to mamy taki słoiczek, że ja wrzucam trochę, on wrzuca trochę, taką spółę mamy. I on mówi, słuchajcie, a czy... Bo mówi do chłopaka, czy ty czujesz się mężem tej dziewczyny? Nie, ja się mężem nie czuję, mam 19 lat, gdzie ja tam się mężem? A do niej mówi, czy się czujesz żoną tego człowieka? Nie, ja też mam 19 lat, ja się nie czuję żoną. To dlaczego wy, jak nie czujecie się żoną i mężem i nie jesteście żoną i mężem, żyjecie jak mąż i żona? Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, jak to dokonuje pewnego druzgodącego skutku w tożsamości człowieka. Kim ja jestem? Kim ja jestem? To tak jakby ktoś z was powiedział sobie, a w czwartki to sobie lubię pospowiadać. Idę sobie do kościoła parafialnego, siadam w konfesjonale, tak lubię sobie pospowiadać. A ty nie jesteś księdzem, no to co? Ale ja pokuty nieduże daję, tam zdrowaś Mario dwa razy. Albo ktoś powiedział, ja lubię być lekarzem. Przyjmuję w środy od 17 do 19, ale ty nie jesteś lekarzem. To nic, ale ja tylko witaminki przepisuję, każę dużo spać. Tożsamość, kim ja jestem? Czy ja żyję tak, jak czy moje działanie, aktywność cała intelektualna wynika z tej mojej tożsamości? Kiedyś u świętej Anny w Warszawie ksiądz rektor błysnął pomysłem, bo spisywał już ostatnie formalności przedślubne pewnej pary i oni, ten chłopak, to była środa, a w sobotę miał być ślub. I ten chłopak tak się uśmiechnął, mówi, księże, rektorze, to już chyba możemy, nie? Co tam, 3 dni do ślubu, to tylko formalność, podpiszemy ten akt tam, ale już chyba możemy, bo to już prawie jakbyśmy byli małżeństwem. Ksiądz rektor mówi, no oczywiście, jasna sprawa, to co to tam, czy środa, czy sobota, to bez różnicy większej. Tylko wiecie, mówi, jest kłopot z waszym ślubem. A jaki kłopot? Wszyscy księża jedziemy w sobotę na Jasną Górę i nie ma wam kto tego ślubu udzielić. Musimy być na Jasnej Górze, no po prostu mus. Ale wiecie, co zrobimy? Mamy pobożnego kościelnego. Założymy mu albę, założymy mu kapę, założymy mu wszystko, stółę. Udzieli wam takiego ślubu, jakiego już z nas żaden wam nie udzieli. To jest wykształcony facet po teologii, z neokatechumenacie, ma taką gadanę religijną, a śpiewa, a ten młody mówi, nie, ale ksiądz żartuje. No co żartuje? A to jest różnica, czy on ma legitymację kapłańską, czy nie ma. To jest różnica. Czy tam leżał kiedyś przed biskupem krzyżem, czy nie leżał. Nikt się nie pozna. Wszystko będzie... Ale ksiądz żartuje. Proszę księdza, my chcemy mieć księdza. Żeby był przy ołtarzu prawdziwy ksiądz. A on mówi, tak pan chce? To chciej pan przy ołtarzu księdza, a w łóżku żonę. A w łóżku żonę. Na zewnątrz wszystko identycznie. Tylko nie ma prawdy. Jak wrócić do siebie. Ja może pierw powiem, jak ludzie odjeżdżają od siebie. Na jakiej to jest zasadzie. Każdy z nas, to już slogan nad slogany, ale prawdziwy, potrzebuje miłości. Chce być kochany, doceniany, szanowany, żeby liczyli się z jego słowem, ale także chce kochać innych, żyć dla kogoś innego. No miłość. Miłość to jest powietrze dla nas po prostu. I bardzo często w tym wymiarze, najistotniejszym dla człowieka, zostajemy zranieni. Jak wcześniej dostajemy, przepraszam, to jest takie nieładne słowo, ale to ono odpowiada taką swoją brzydotą. Wcześniej dostajemy kopa, prosto w serce. Jak to się dzieje? Otóż brat Efraim, bardzo poważny człowiek, napisał w jednej z książek, że każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Oczywiście nie jak tata z mamą współżyli, gdzie współżyli, bo to nie mieliśmy rozumu wtedy, byliśmy takim embrionikiem. Tylko nasza dusza, nasz duch pamięta, czy nasi rodzice nas chcieli, czy nie. Jeśli rodzice współżyją i mają w głowie tylko jedno, żeby nie było dziecka, żeby nie było dziecka, tylko uważaj, żeby nie było dziecka, zrób coś, żeby nie było dziecka, żeby kupmy pigułki, kupmy gumki, kupmy coś tam jeszcze, tylko żeby nie było dziecka. A dziecko się narodzi, Bogu chwała, że nie zabiją, to potem takie dziecko rośnie i ciągle mu się wydaje, że wszyscy go nie chcą. Chodzi w jakieś towarzystwo, popatrzy, mówi, ja już pójdę. Ale czekaj, zostań z nami, siadaj do stołu, kawa, herbata. Nie, ja już pójdę, bo widzę, że wy się trochę mną męczycie. Ale co ty opowiadasz? Kto się tobą męczy? Cieszymy się, że z nami jesteś. Nie, wy tak mówicie przez grzeczność. Jaką grzeczność? No siadaj, facet. Nie, wy tak mówicie z litości, ja już pójdę. Ciągle to czuję. Ja tylko od razu powiem jedną rzecz, żeby ktoś nie zaczął intensywnie się zastanawiać, czy moi rodzice mnie chcieli, czy nie chcieli. Nawet jeśli nie chcieli, to nie byliśmy dziećmi niechcianymi. Każdy człowiek, zanim został stworzony, był już umiłowany przez Boga. Nawet ten, który zrodził się w wyniku gwałtu, czy jakiejkolwiek innej sytuacji życiowej. Nie ma ludzi niechcianych. Zanim rodzice, to już był Bóg z nieskończoną miłością. Ale wielu ludzi, potem jest 9 miesięcy, po tym momencie zaistnienia życia ludzkiego i wielu ludziom przyszło przeżyć te 9 miesięcy w niezłej katordze. Pierwsze awantury, czego żeś nie uważała, to ty chciałeś. I co z tym dzieckiem teraz zrobimy? Zabijać, nie zabijać? Dobra, żenimy się. No to szybko do księdza, szybko nauki, szybko wesele, szybko zaproszenia, szybko to. Wszystko trzeba trochę kręcić, kłamać, nie ma pokoju. Potem jest wesele, potem są poprawiny. Dziecko, wszystko to w łonie mamy czuje. Jak zdarzało mi się jej być wzywanym do Centrum Zdrowia Dziecka. Widziałem te młode mamy, które siedziały. Ja oczywiście tych pań nie sądzę, bo ja nie znam, nie wiem o co chodzi. Ale jakże często słyszałem, wie, tak się teraz te dzieci źle chowają, takie chorowite. Takie ma ten Czernobyl jeszcze, ta woda taka niezdrowa. Ale że mamusia zafundowała dziecku takie 9 pierwszych miesięcy na najwyższych obrotach, to się nie mówi. A potem, kiedy się dziecko urodzi, przepraszam, kopniaki dostaje dalej. Ile to dziewczyn mi mówiło, że słyszało rozmowę mamy z tatą w kuchni. Miał być chłopak, a już niech będzie dziewucha. Potem ojciec córkę ciągle ubiera w dżinsy, zabiera ją do warsztatu samochodowego, każe trzymać śrubki, podkładki i tłumaczy, jak działa gaźnik. Jedna dziewczynka prosiła tatę na basenie, tato, zjedź ze mną do Brodzika. Ojciec posadził córkę na kolanach, zjechali, Brodzik był płytki, tata skręcił nogę i mówi do córki, przy wszystkich, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ona potem ma 30 lat, chce jeździć konno, spada z konia, mówi, zwierzęta wyczuwają ludzi. Ten koń wyczuł, że jestem zła, dlatego mnie strącił. Ten pies szczeka na mnie, bo wyczuwa, że jestem zła. Przychodził do mnie pewien pan, bardzo inteligentny, przystojny. W końcu zdradził mi tajemnicę swojego życia. Mówi, tylko niech ksiądz się nie śmieje. Ja mówię, nie będę się śmiał. Prysznica się moczyłem, sikałem w prześcieradło. Nawet jako dorosły facet mi się zdarzało. A jak byłem dzieciakiem, to moi kumple na koloniach wywieszali prześcieradło i mówili, Andrzej się znowu zlał. Prysznica, ja przekroczyłem piekło na ziemi. Ja chciałem samobójstwo popełniać. Ja powiedziałem, że nigdy w życiu się nie ożenię, bo się kiedyś sikam z żoną w nocy w łóżku. W końcu jednak z tego wyszedł, założył rodzinę, ale to było piekło, że jesteś taki właśnie, a nie inny. Do rana mógłbym wam opowiadać takie historie. I to się często nie kończy. To się często nie kończy. Ile dziewczyn, kiedy miało lat 15-16, dorastało, próbowało się tam stroić, coś, a przyszedł ojciec i powiedział, ty gruba jesteś i głupia, ciebie nikt nie będzie chciał. Krzywe nogi, jakieś pryszcze na twarzy. Jak ty wyglądasz? Taki tekścik zapamięta każda kobieta. Tekst, przekleństwo. I wtedy co się dzieje? I wtedy w pewnym momencie taka dziewczyna czy taki chłopak mówi dość. Dość. Nie będą mnie już tak kopać, poniżać i zadawać ból. I buduje się fałszywe ja. Będę perfekcjonistką, będę najlepszą uczennicą, będę aktywna, będę się znała na sporcie, będę chodziła do teatru, będę pisała, uczyła się języków. Będę kimś, a jak mi ktoś podskoczy, to go zniszczę po prostu, to go zniszczę. Będę się mściła na całym świecie za to, co mi świat zrobił. Pan Gajda, taki psychoterapeuta, opowiadając o tym problemie, ilustruje to z przykładem z życia, że kiedy wracał ze szkoły, a w szkole go często tłukli, bo był okularnik, bo był grubas i kumple go po prostu tłukli. To jak on wracał ze szkoły, to sobie wymyślał, że ma taki guzik, że jak go naciśnie, to dookoła niego robi się taka kula i nikt go nie widzi. I nikt go nie widzi. To było dziecięce pierwsze próby budowania fałszywego ja. Ale potem one są coraz bardziej poważne. I to ja nas broni. To ja nas broni. Ale potem staje się więzieniem. To ładnie. Proszę Państwa, ludzkość o tym wiedziała od dawna. Może nie potrafiła tego sformułować w pojęciach psychologicznych czy duchowych. Ale bajki, legendy o tym mówią. Może znacie bajkę o blaszanym drwalu. Był sobie drwal, miał siekierkę, rąbał drewienko, budował różne rzeczy. I przyszła zła czarownica. I rzuciła na niego taki czar, że zaczął tą siekierką się kaleczyć. Skaleczył się raz, poszedł do ślusarza, żeby mu założył taki opatrunek z blachy. Tu się skaleczył, opatrunek z blachy. Tu opatrunek, tu opatrunek, tu opatrunek. Po pewnym czasie drwal był cały z blachy. Błyszczał, był twardy i silny. Nie przewidział jednego, że spadnie deszcz i zardzewieje. i nie mógł się ruszyć. Proszę Państwa, ilu jest ludzi zardzewiałych na świecie? Tych właśnie, którzy poszli z takim impetem w życie. W Polsce podobno 5 milionów ludzi potrzebuje pomocy psychologa. 5 milionów ludzi, dopalacze, niedopalacze, doradzanie, niech mi ksiądz pomoże, niech mi pan psychoterapeuta pomoże. Nie mam siły żyć, nie mam siły funkcjonować. A często powtarzam, skok był bardzo duży. I trzeba tą zbroję zdjąć. To jest właśnie krzyż. To jest właśnie stracić stare życie. Jak działa mechanizm jeszcze tego fałszywego ja? Pan Gajda przytacza też taki przykład. Idziesz ulicą, spotykasz koleżankę czy kolegę. Słuchaj, mam wynajęty kort tenisowy, chodź sobie pogramy. No dobra, poszedłeś, kumpel cię zlał miłosiernie, do zera, wszystko cię ograł. Wychodzisz, czujesz się źle, masz złe emocje. Znaczy nie emocje złe, tylko przykre. I ten prawdziwy ja, który siedzi tu, to często jest mała dziewczynka, która ma 5 lat, czy mały chłopiec. Mówi do rozumu, rozum, wymyśl coś szybko, bo mnie boli. A rozum, wydział propagandy, jak komputer i mówi, tenis? Ale to głupia gra ten tenis. Lata się w majtkach za piłeczką z kawałkiem drewna. Głupie, nie przejmuj się, to durnie tylko grają w tenisa. O, rozum, dzięki. Albo rozum mówi, słuchaj, zapisz się na kilka lekcji tenisa, nie mów kumplowi, spotkaj go tu za miesiąc i go tak opykasz, że padnie. Rozum broni mnie. Pamiętajcie, prawdziwy ja jestem tu. To jest ten właśnie często poraniony chłopiec, poraniona dziewczynka. Schodzi do podziemia, tutaj ma bunkier swój i stąd przez emocje informuje nas, co się dzieje. Przez emocje. Jest ci smutno, jest ci radośnie, nagle emocje się załamują. Pamiętajcie, czytajcie swoje emocje. Uczcie się czytać emocje, bo to są zakodowane listy od prawdziwego ja do naszego intelektu. Wielu ludzi chce emocje szybko zmienić. Drinkiem, kinem, ambrozją w Horteksie, to panie częściej. Muszę sobie coś kupić, żeby mi się poprawiło. Odczytaj emocje. Co one chcą ci coś powiedzieć. Emocje to jest coś takiego jak czerwona lampka w samochodzie. Jak się zapali, to znaczy, że coś się dzieje z silnikiem. Jeszcze nie wiadomo co. Ale trzeba wyłączyć silnik i się zatrzymać. I tak powstaje fałszywe ja, które, powtarzam, na początku bardzo broni człowieka, chroni go, jemu jest lżej. A potem, pamiętacie, jak Dawid miał walczyć z Goliatem, to założyli mu zbroję Saula. Ten chłopak o mało się w niej nie zabił. Powiedział, dziękuję za tą zbroję. Wziął swoją procę i wygrał. Wiecie, dlaczego wielu ludziom jest tak ciężko? Bo ciągle chodzą w zbroi. I boją się, że to się wyda. Że to się wyda. Ziemkiewicz napisał w książce Polactwo, że na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych jest taki niepisany zwyczaj, obyczaj, że jak ktoś obcy się patrzy na ciebie w autobusie, to ludzie rozumują tak, on się na mnie patrzy, a ja go nie znam. A może myśmy się gdzieś spotkali. Na wszelki wypadek się uśmiechnę. I obcy ludzie uśmiechają się, kiwają głową. Mi się to zdarzyło w Londynie. Jak byłem w Koloradce, to ludzie się tak trochę przyglądali księdzu. Spróbujcie w autobusie relacji Grujec-Sochaczew intensywnie patrzeć się na miejscowego. Uważajcie, bo usłyszycie sakramentalne. Co się gapisz? Chcesz mordę? Chcesz? Proszę Państwa, policja mówi, jeśli cię zaczepią w parku i poproszą cię o zegarek i portfel, oddaj im zegarek i portfel i nie patrz się im w oczy. Bo patrzenie w oczy, oni odczytają, że ty żeś ich przejrzał, że to są, przepraszam, prymitywne meneliki. I cię pokaleczą. Nie patrz im w oczy. Kiedy pracowałem w kurii namiotowej z moim kolegą, rówieśnikiem, troszkę starszy ode mnie, jak był 1 kwietnia, i przychodził jakiś nasz kolega, nie tam starszy ksiądz, tylko taki kumpel. To mówiliśmy, mówi się o tobie. Nie wiem, ale wielu bladło coś mówi. Co się mówi? No jest jakaś sprawa. Jaka sprawa? Coś tam wyszło. Ale co wyszło, no? Proszę Państwa, gdyby ktoś ci powiedział, twoje maile z chłopakiem twoim będą jutro wydrukowane w gazetce uniwersyteckiej. Które maile, ale które? Czat twój ostatni będzie zarejestrowany i puszczony jutro w telewizji. Który? Boimy się, że się wyda. Boimy się, chociaż uważamy się często za krystalicznych, ale jest nas kilku i boimy się, że to się wyda. Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? A propos tego kilku, pamiętam rozmowę kiedyś z pewnym chłopakiem, który mówił mi, proszę księdza, jak rozmawiam z matką, to jestem twardziel, hardy, potrafię jej powiedzieć, odczep się ode mnie, daj mi spokój, mam swoje życie, za głupia jesteś na te sprawy. Za godzinę idę do swojej dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem zapalam papierosa, idę na Stare Miasto, spotykam się z kumplami, pijemy browar i mówię, ja się w Polsce duszę, ja muszę wyjechać do Stanów, zrobić wielki biznes, ja się tu duszę w tym zaścianku. A potem przychodzę do księdza, klęczę przy konfesjonale i zastanawiam się, czy mnie ksiądz odpuści grzechy. A ja mówię, który ty jesteś prawdziwy? Ten, co do mówi matki, głupia jesteś? Ten, co do dziewczyny mówi, przytul mnie? Ten, co z kumplami blefuje? Czy ten, co tutaj klęczy? Nie wiem, proszę księdza, nie wiem, który ja jestem. To się tak przykleiło, że ja po prostu włączam zawsze automat. Rozum, broń mnie. W tym środowisku odegraj intelektualistę, odegraj uroczego chłopca, odegraj groźnego bandziora. Ja mogę odegrać. Co ten środek tutaj zażąda, ale ja się cały czas boję, że to się wyda. Kochani, jak poznać, czy ja mam w sobie fałszywe ja? Jaki jestem naprawdę? Kim jest ten człowiek, co tam siedzi w środku i wydaje rozkazy? Powtarzam, on ma 5-7 lat często. Bo to jest tak, jak serce zostanie złamane, to ciało rośnie, intelekt rośnie, a istota tożsamości pozostaje na tym samym poziomie. Wielu 40-50-letnich facetów naprawdę nazywa się poraniony chłopiec. I dlatego robią takie głupoty, zresztą panie też. To jest niebezpieczne, bo ten 5-letni chłopiec ma do dyspozycji ciało dorosłej kobiety i jej inteligencję. Bardzo rozwiniętą często. U ludzi z fałszywym ja inteligencja jest bardzo rozwinięta, bo oni inteligencją walczą. To są piękne historie, jak państwo też to robicie. Niektórzy na pewno, proszę mi wybaczyć, ale jestem pewny, skanujecie środowisko nowe, w którym jesteście. Przyszedł i tak zeskanował od razu. To trwa moment. I tak, tamten jest inteligentny, uśmiecha się ironicznie, ta kiwa coś głową, że się ze mną nie zgadza, tamten jeszcze do tamtego mówi i pokazuje na mnie palcem, to są zagrożenia. Skanujemy jeszcze raz. Inteligentny, ale ma brudne paznokcie, nie liczy się. Tamten bufon, jak udaje intelektualista, widać, że mu głupio, też już nie groźny, ale z tą se nie mogę poradzić. Idę do domu, cześć. Nie wejdę w środowisko, które mi zagraża. Ja wejdę na ring tylko wtedy, kiedy wiem, że wygram przez knockout. Jak poznać, kim jestem? Odruchy, proszę Państwa. Odruch jest za szybki. Rozum nie zdąży go przechwycić. Jak komputera za szybki. Jakby szybki pocisk nie został przechwycony przez system antyrakietowy. O co mi chodzi? Drogie panie, a raczej drodzy panowie, co powiedzieliście ostatnio, jak wam ktoś z podporządkowanej wyjechał samochodem i wymusił pierwszeństwo? Tylko nie na głos, proszę. Powiedzieliście na pewno, oj kierowco, bracie, chrześcijaninie, nie prowadź tak pojazdu czterokołowego, bo przyłamiesz przepisy ruchu drogowego. Mój kolega, jak powiedział takie jedno słowo, to potem córce się pół roku tłumaczył, bo zapomniał, że ją ma z tyłu. Tato, a coś ty wtedy powiedział? Co to znaczyło? Ja nie, nic nie powiedziałem. Jak ci się ktoś w kolejce wepnie na poczcie przez ciebie i bezczelnie mówi, że tu stał? Proszę Państwa, mi się nie zdarza, zdarzyło mi się to parę razy, mówić w kościele jakieś piękne kazanie o miłości, msza się kończy, idę do zakrystii i zaczynam składać albę. To taka długa, biała szata. Dla faceta to składanie tych ciuchów to jest nieraz skomplikowane, ale tu się staram, składam, fajnie, szybko się złożyło. Złożyłem i w tym momencie słyszę taki głos z tyłu. Proszę księdza, udzieli mi ksiądz komunii, bo się spóźniłam. To znaczy mam rozłożyć tą albę z powrotem, założyć na siebie, udzielić komunii, przyjść i składać jeszcze raz. Proszę pani, jest już za późno, proszę, tamten ksiądz pani udzieli, a w ogóle wieczorem sobie pani przyjdzie. I za chwilę, co ty mówisz? Co ty mówisz? Udziel tej babci, tej komunii, może ona w ciągu dnia umrze. Ale odruch. Co jeszcze? Ojciec Polanowski, taki mądry człowiek, mówi, jesteśmy tacy, jak spędzamy w samotności noce. Wracamy po pracy, panie zmywają makijaż, my panowie zrzucamy garnitur, wrzucamy ulubioną piżamkę w słoniki, zakładamy dresik, usiądziemy sobie na łóżku, podrapiemy się tu, podrapiemy się tam, to po ten, pstryk, włączymy komputer, Ale świństwa na tej stronie. Matko, jakie za świństwa. Co to za strona? Żebym ją zapamiętał, żebym tu więcej nie wchodził. Tak sobie jeszcze tylko wrócę na chwilę, jak się ten wątek skończy. Ale, proszę Państwa, wielu ludzi się dowiedziało przez internet, kim są. I to ludzi po 40-50 latach życia. Mi pewna pani mówiła to ze łzami w oczach. Księdza, jestem psychologiem, pracuję w poradni. W dzień analizuję z ludźmi ich sytuacje, problemy, wysłuchuję ich. A wieczorem przychodzę do domu, zdejmuję garsonkę, wrzucam jakiś t-shirt, wchodzę na czat i proszę obcego faceta, przytul mnie, pocałuj mnie. A rano robię nieskazitelny makijaż, idę do pracy. I pierwszy myślałem, że to takie tylko próbki, a potem nie mogłam z tego wyjść. Nie mogłam z tego wyjść. Wielu ludzi przez internet się dowiedziało, kim są. A potem zadzwoni przyjaciel jeszcze tak, nawet o północy. Cześć Ewa, cześć, co słychać Gosiu? A wkurzył mnie dzisiaj mąż, a ten twój mąż to jest palant. Naprawdę tak uważasz? Ty jednak masz oko. Ja tego nie widziałem wcześniej. Proszę Państwa, rozmowy z przyjaciółmi tak zwanymi bardzo często są to wielkie seanse zakłamywania naszej rzeczywistości, budowania fałszywego ja. Ja Państwu od razu powiem, o co mi chodzi. Jeśli masz przyjaciela czy przyjaciółkę i on przez rok, no a już powiedzmy przez 2 lata, nie zwróci ci nigdy kategorycznie uwagi. Nie powie, Adam, wiesz, że jestem twoim kumplem, ale zrobiłeś świństwo. Przeproś matkę. Jeśli twój przyjaciel tylko ci mówi, no tak, oczywiście, a masz rację, ale to nie jest przyjaźń. To jest zakłamywanie rzeczywistości. Po czym jeszcze poznać, że jesteś, kim jesteśmy, co w nas jest naprawdę? Sny, proszę Państwa. Macie dyżurne sny? Wszyscy już pojechali, a ja ich gonię. Oni wsiedli do pociągu, mi się walizka rozwaliła, więc ja wziąłem taksówkę, a oni już pojechali innym samolotem. Albo spadam z dachu, już się jednym palcem trzymam, zaraz polecę. Albo maturę zdaję, wszyscy piszą, a ja nie pamiętam żadnego wzoru. Sny. Sny to krzyk mojego ja. Mi jest ciężko, mi jest źle, ja się boję. Zaszliśmy za wysoko i to się może wydać, kim jesteśmy. Proszę Państwa, po czym poznać, że mamy kłopoty z tożsamością, że to jest fałszywe ja, kiedy nam się skrzyżują w towarzystwie nasze środowiska? O co mi chodzi? Jak chodziłem po kolędzie, to nieraz trafiałem do jakiejś rodziny, gdzie była dziewczyna, która prowadziła ze mną rozmowy teologiczne, była wielką działaczką parafialną, no taka na poziomie, dojrzała. I przychodziłem do niej po kolędzie i stawałem ona, ja i jej mama. I ona zaczyna się czuć niepewnie. Bo mama mówiła, proszę księdza, ja Kasię, to jeszcze Kasię wezmę nieraz na kolanka i wypieszczę moją Kasiuńkę. Co robiła Kasia? Mamo, uspokój się. Ale co ty, Kasiu? No daj buziaczka mamuni. Mój Kasiulek kochany. Mamo, uspokój się. Jej się krzyżowały 2 środowiska. Mamy i moje. Proszę Państwa, ja Państwu powiem z mojego doświadczenia. Po święceniach jeździłem do sióstr zakonnych i spędzałem tam parę dni nieraz. I siostry zawsze prosiły, żeby rano odprawić przeświętą i powiedzieć jakieś kazanie. No to ja, młody ksiądz, radykalizm, tutaj Jezus, kochajcie, kochajcie Jezusa. Pewnego razu pojechałem z moją mamą. Rano wychodzę do ołtarza, zaczynam mówić kazanie, że trzeba się oddać Chrystusowi do końca, trzeba być radykalnym chrześcijaninem. Patrzę, w pierwszym rzędzie moja mama siedzi. Ja mówię, trzeba być miłosiernym, wybaczać grzechy. Trzeba być dobrym. Ja do dzisiaj, jak widzę jakichś znajomych w kościele, co mnie znają od dzieciństwa, od podszewki, to się tak dziwnie czuję. Jeden ksiądz opowiadał rzeczy, sytuacje, ciarki przechodzą. Był u ojca w szpitalu. I ojciec mówi, synku, wyspowiadaj tatę. On mówi, tato, to ja pójdę po księdza jakiegoś. No co ty, mówi, dorobiłem się księdza w życiu, mam w rodzinie syna księdza, to niech mnie syn wyspowiada. O Jezu, no dobra, tato, spowiadaj się. Tata się wyspowiadał i za pół godziny umarł. Mówi, Jezu, gdybym ja go wtedy nie wyspowiadał, ja bym zwariował z wyrzutów sumienia do końca życia. Kim ja jestem? Czy przy kumplu takim, przy księdzu taka, przy innych taka? Skleić się. Wrócić do siebie. Skleić się. Tu jeszcze, proszę Państwa, jedna uwaga. Bardzo często ludzie mi mówią, proszę księdza, ja nie słyszę Boga. Czytam książki, to oni go słyszeli, ci święci, oni z nim rozmawiali. Ja nic nie czuję, nie doświadczam Boga. Wiesz dlaczego? Bóg do ciebie pisze. Tylko ty, żeś się wyprowadziła ze swojego mieszkania, z prawdy o sobie i zamieszkałaś w jakimś fałszu. Na prawdziwy Twój adres przychodzą listy od 30 lat. Skrzynka już jest napchana, nie ma gdzie listonosz listów od Pana Boga, a Ty wyglądasz ciągle na swoją skrzynkę, w tym fałszywym ja, i mówisz, nie ma listu. Bo Pan Bóg do Ciebie na fałszywe ja nie napisze, bo Ty nie jesteś fałszywym ja, Ty jesteś prawdą. Przykład. Idziesz ulicą, spotykasz serdecznego kolegę sprzed lat. Mówisz, cześć Krzychu, kopę lat. A on mówi, jestem Napoleon. Ty mówisz, ty co się... Żarty zrobisz. Co tam Krzychu słychać? Jestem Napoleon, jutro mam bitwę pod Waterloo. Krzysiek, ty się źle czujesz? Nie Krzysiek, tylko Napoleon. Możesz się zaciągnąć do mojej armii. Odprowadzę cię do domu. Krzysiu, proszę zwrócić uwagę. On Napoleon, a ty cały czas Krzysiu. Bo to jest Krzysiek. Tylko mu się wydaje, że jest Napoleonem. Ty nie zaczniesz do niego być Napoleon. Pan Bóg do ciebie mówi prawdziwe twoje imię. Ja nie wiem, jakie ona jest. A ty nie słyszysz. Bo ty czekasz na fałszywy. A Bóg do ciebie na fałszywy adres nigdy nie napisze. Wrócić do siebie. Niestety to się dokonuje przez kryzys, przez rozbicie. Proszę Państwa, to jest straszne uczucie. To jest bardzo bolesny proces. Żeby zerwać to fałszywe ja. Żeby wyjść z tego. Pamiętacie Piotra? Na dziedzińcu świątyni jest napisane w Biblii, wybuchnął płaczem, kiedy zorientował się, jak grał przez lata. Nie tam, że się zasmucił troszeczkę, że mu to piknęło. Wybuchnął, bomba mu wybuchła po prostu. Pamiętacie Szawła? Przewalił się pod Damaszkiem. Musieli go za rączki prowadzić. Nic nie mógł jeść, był słaby. Jeszcze dzień temu mówił, tego zabić, tego uwięzić, tego związać, tych wykończyć. A następnego dnia Szawełek idzie, za rączki go prowadzi jak dziecko. Mówiłem wczoraj, nie na każdej mszy świętej, bo trochę mi się te przykłady tutaj pomieszały, ale mówiłem tutaj i powtórzę Państwu, niejeden szpital jest lepszy od domu rekolekcyjnego. Ludzie w niejednym szpitalu wracają do prawdy o sobie, kim ja jestem. Wydawało się, że jestem taki ura bura, a teraz leżę, pielęgniarka mi kaczuszkę podaje. Pamiętam, jak byłem w szpitalu na niegroźnym takim zabiegu. Przyszła młoda pielęgniarka, szczuplutka, malutka. Dała mi jakiś proszek na uspokojenie, bo takie przepisy. I potem mówi, muszę pana posadzić na wózku inwalidzkim i zawieźć na salę operacyjną. Ja mówię, proszę panią, to wezmę wózek inwalidzki pod jedną rękę, pod drugą rękę wezmę panią i zaniosę was obydwoje na stół operacyjny. Pan nie żartuje. Lekarz dyżurny by mi głowę urwał, gdyby zobaczył, że pan idzie na piechotę. Proszę siadać na tym wózku, ja pana wiozę. Proszę Państwa, ta trasa to było z kilkaset metrów, ja jej do końca życia nie zapomnę. Szliśmy jak na Stalingrad, ona mnie pchała. Ja stówę ważę, wtedy ważyłem przynajmniej. Ona słabiutka. Szliśmy przez główny hol, gdzie te szatnie i te. Ludzie trzymali kciuki, dowiezie go czy go nie dowiezie. Myśmy do tyłu, do przodu, ona brała rozpędy, te łóżko. A ja się robiłem taki pikuś. Wielki ksiądz, to gada. A tak naprawdę to cud, że człowiek żyje. Musi przyjść kryzys. Wielu ludzi, kiedy wali im się fałszywe ja, przychodzą do nas do księdza, mówią, księdza, niech mi ksiądz pomoże się zmobilizować, żebym swoje fałszywe ja umocnił, żebym jeszcze jeden fakultet, żebym jeszcze był mocny, żebym nie upadł. I ja kiedyś niedoświadczony umacniałem ludziom fałszywe ja. A Pan Jezus nigdy nie umacniał fałszywego ja, rozbijał je. Powtarzam, to jest bolesny proces. Kto ma nam powiedzieć, jacy my jesteśmy? Tak zacznę trochę temat, który jutro dokończymy, mam nadzieję. Bóg wie, kim jestem. Ja nie wiem, kim jestem. Ty też nie wiesz, kim jesteś, a Bóg wie. W Piśmie Świętym są te słowa, przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Zanim utkałeś mnie w łonie matki, już mnie poznałeś. Więc musimy iść do Boga. Do Boga, żeby nam powiedział, kim jesteśmy. Problem polega na tym, że my mamy kłopoty z określeniem, kim jesteśmy, kim jest świat, w ogóle, że żyjemy w Matrixie. Wczoraj to mówiłem, dla mnie pierwsze 30 minut pierwszej części Matrixa to jest najbardziej chrześcijański film, jaki na świecie widziałem. Dalej już nie rozumiałem, o co tam się chodzi, ale początek był rewelacyjny. Proszę Państwa, pokrótce, jak to się stało z tym Matrixem? Przez to, że Adam i Ewa zjedli owoce z drzewa zakazanego, przez to zaczęli próbować poznawać świat tak jak Bóg. A jak Bóg poznaje świat? Bóg nie poznaje świata tak jak ja mówię, o etui, ciekawe co jest w środku, o puste, o kartka papieru, o mikrofon. Bóg poznaje świat stwarzając. Bóg sobie siedział w niebie i powiedział: gwiazdy, zrobiły się gwiazdy. Bóg powiedział: morza, zrobiły się morza. Bóg powiedział: małpa, zrobiła się małpa. Wiecie, do czego to można porównać? Do tego, jak Sienkiewicz i każdy pisarz wymyśla swoje główne postacie. Zagłoba będzie jowialny, będzie miał jedno oko, będzie Piusem, a Longinus to czyste serce oskowronka. A z Wodyjowski, niewielki, ale bohater. On stwarzał. Od czasu grzechu pierworodnego my stwarzamy rzeczywistość. Wielu ludzi o tym nie wie i żyje w Matrixie, który sami sobie stwarzają i stwarza też im szatan. Proszę Państwa, przykład. To jest nieprawdopodobne, jak to działa powszechnie i nabierają się na to naprawdę wykształceni ludzie i mądrzy. Proszę Państwa, przykład. Mecz Legia-Wisła. 5 tysięcy kibiców z Legii, 5 tysięcy kibiców z Wisły. Biegnie dwóch zawodników, zderzyli się i przewrócili. 5 tysięcy z Krakowa mówi: winny jest ten z Warszawy. 5 tysięcy z Warszawy mówi: winny jest ten z Krakowa. Proszę Państwa, oni są gotowi iść na ustawkę, rżnąć się nożami. Widzieliśmy na własne oczy, jak go sfaulował. To jest nieprawdopodobne. Mój kolega ksiądz zaprosił drugiego kolegę księdza na rekolekcję, tak jak ja tu jestem. I kiedy rekolekcjonista skończył rekolekcję, nie zauważył, że gospodarz, ten proboszcz gospodarz, przywiązał mu do rury wydechowej sznurek, a potem karton od soku. Wsiadł do samochodu i z tym kartonem od soku pojechał na swoją parafię, parę kilometrów dalej, hałasując niemiłosiernie. Zadzwonił do niego, mówi: ty, zgrywu się, ale żeś mi numer wyciął. Ci kiedyś uszu natrę za ten karton od soku. Pośmieli się, pożartowali. Następnego dnia mój kolega ksiądz jedzie do szkoły. Widzi, że nauczycielka idzie. Mówi: pani Zosiu, może podwieź panią. A bardzo chętnie. Wsiadła do samochodu, jedzie, mówi: proszę księdza proboszcza, te nasze nauczanie, wychowywanie to psu na budę. Ta hołota się nigdy nie zmieni. Wczoraj rekolekcjonista jechał samochodem, to mu przyczepili od soku karton. Hałasował. Proboszcz mówi: trzeba bronić imienia młodzieży. Mówi: pani Zosiu, no muszę to powiedzieć, to nie młodzież, to ja. Ksiądz? Oj, wy księża to tacy dowcipni ludzie jesteście. Natychmiast. Proszę Państwa, natychmiast. Jestem na przyjęciu, gospodyni pyta, kto kawę, kto herbatę. Ja kawę. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Daję mężowi, odwraca się, brzdęk, patrzy. Filiżanka rozbita, kawa rozlana. Mówi do męża: ty cia majdo, no. Ty cia majdo, nie umiesz filiżanki utrzymać? No gdzie ja teraz kupię do kompletu taką filiżankę? Co z tym obrusem? Jak to wygląda? A mąż podnosi swoją filiżankę całą, mówi: kochanie, to jest moja filiżanka. Ta zbita, to twoja mamusia zbiła. Mamunia? Oj, mamuniu, nic się nie stało. Dobrze, że mama zbiła, bo to mi się nie mieściły w kredensie. Tam jedna filiżanka w Arielu, jutro upiorę obrus, to już nic nie będzie widać. Proszę Państwa, zadam Państwu pytanie polityczne. Wiem, że nie lubicie polityki w Kościele, ja też, ale zadam polityczne pytanie. Tusk coś powiedział o Kaczyńskim. Pytanie, pochwalił go czy skrytykował? Kaczyński coś powiedział o Tusku. Pochwalił czy skrytykował? Wygrałem. Dlatego nie cierpię tej durnej polityki i tych, którzy ją komentują dla nas. Przecież to są żarty. Pamiętacie film Piękny umysł? John Nash, matematyk, schizofrenik, przez lata widzi trzy osoby, dwóch facetów i dziewczynkę. On ich po prostu widzi. No przepraszam, kurczę, widzi ich, no. Dotyka ich, nie wiem. A ich nie ma. Wiecie, że my też w naszym życiu widzimy rzeczy, których nie ma? I kiedy przyjeżdża do Nasza jakiś dziennikarz czy malukowiec, mówi: chciałem z panem porozmawiać, to Nasz patrzy: Jezu, on istnieje czy nie istnieje? Woła studenta: chodź na tutaj, widzisz tego faceta? Widzę. Dobra, możesz odejść. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest człowiek, który nie ufa temu, co widzi. Wielu z was mówi: przysiędza, mój ojciec jest alkoholikiem, jest złym człowiekiem, bije matkę, na mnie rękę podnosi i proszę mnie nie przekonywać, bo ja to widzę. A tak może nie być. No jak nie być? No uderzył mnie w twarz wczoraj, no. A to może nie być do końca jego wina. Jak nie jego wina? No. Kiedyś jedna dziewczyna do mnie przychodziła i jej ojciec leżał, był alkoholikiem, mówiła: to jest drań, to jest łobuz. Ja mówię: Aniu, nie mów tak, to jest jednak twój ojciec. A co ksiądz wie? Wczoraj leżał spity, zasrany w przedpokoju, to się wymiotować chce. A potem ojciec jej zachorował na nowotwór, śledziony czy wątroby. I kiedy była u niego i miał te rurki przyklęcone z tlenem, przyklejone plastrem, powiedział jej imię: Aniu, i umarł przy niej. Ona wybiegła ze szpitala, mówi, ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem. Ja już nic nie wiem, nic nie rozumiem. Dlaczego tak się musiało stać? A po pogrzebie na konsolacji podeszła do wujka, brata ojca i mówi, wujku, jaki był tata? Ty mnie pytasz? Przecież ty z tatą przeżyłeś 19 lat pod jednym dachem. Wujku, jaki był tata? Wujek mówi, tata nie zawsze był taki, jak mówiła mama. Tata kiedyś grał w reprezentacji szkoły na lewym skrzydle. Dziewczyny się schodziły z całego osiedla. Twoja matka siedziała z tyłu za bramką na kratach, machała jakąś swetrem czy marynarką, wołała Włodek, brama. Wszystkie dziewczyny się w twoim ojcu kochały. A on tak kiwał, że obrońcy się sami przewracali. Tata grał w piłkę? Mama siedziała na ogrodzeniu? Dziewczyny z całego osiedla się schodziły? Ja słyszałem, że ojciec pił od dzieciństwa. Różnie to bywa, proszę Państwa. Co my widzimy, co my wiemy. Chrystus jest tym, który widzi świat, jak jest naprawdę. Nie dajcie się na to nabrać. Ojciec ksiądz Tischner powiedział, ktoś mi myśli, szatan ci podrzuca myśli. Szatan ma zestaw strzykawek z barwnikami. Na grzech wstrzykuje ci różowy kolor. Na Boga wstrzykuje ci czarny kolor. I my tak widzimy. Dlatego Chrystus bardzo często uzdrawiał ze ślepoty, żeby zwrócić nam uwagę i pokazać, tam jest dużo ciekawych wątków przy tych uzdrowieniach, jak my jesteśmy ślepi i niewidomi. Kim ja jestem naprawdę? Tylko Bóg mnie zna. I trzeba czytać Pismo Święte. I chciałbym teraz powiedzieć, jutro to rozwinę. Drodzy Państwo, mamy to zamieszanie, było, jest i chyba będzie, z tą tożsamością płciową, te teorie genderowskie, kobieta, czy to jest wytwór społeczny, czy to jest natura, czy to są geny. Ja od razu powiem jedną rzecz, bo jestem pod wrażeniem, przepraszam, nie mogę tego utrzymać, że tak powiem, w ustach. Byłem 3 tygodnie temu u moich znajomych, którzy adoptowali 3 dzieci. I mówią, ksiądz przyjdzie, pozna ksiądz dzieciaki. No oczywiście, z radością. Przychodzę, 3 dzieci, dziewczynka i dwóch chłopców. Lat dziewczynka ma 3, jeden chłopiec 4, drugi 5, więc tak co roku. Wszedłem do domu, pochwalony Jezus Chrystus, chłopaki jak mnie zobaczyły, wzięli miecze do ręki, zaczęli walić, krzyczeć, tłuszcz, latać. A 3-letnia dziewczynka stanęła tyłem do mnie i zaczęła mnie podrywać. Jak ona mnie mierzyła spojrzeniem, potem wzięła książkę, schowała twarz i jak za wachlarza zaczęła na mnie patrzeć. Nikt jej tego w życiu nie uczył. A chłopaki cały czas walili, krzyczeli, latali, biegali, a ta powłoczystym wzrokiem coś nieprawdopodobnego. 3 lata. A potem oczywiście się zaczęły z sukienką numery. Ja na szczęście też mam sukienkę, także mogę odpowiedzieć. A chłopaki nikt tego nie scenariusza nie układał. Ale wrócę do tego. Księga Rodzaju, ona jest taka fundamentalna dla stworzenia człowieka, kobiety i mężczyzny. I chciałbym ją z Państwem jutro zacząć czytać, oczywiście nie całą, fragmenty, żebyśmy popatrzyli, jaka tam jest prawda. Proszę Państwa, Księga Rodzaju, to widać wokół nas, ona się dzieje tutaj. To są Boże prawdy spisane 2000 lat temu, ale one się dzieją. Choćby ta prawda, że Adam zostaje stworzony sam. Nie ma Ewy. Dlatego Adam, faceci kochają samotność. 1 listopada jadę na cmentarz Brudnowski. To samochodem nie ma co się pchać, bo ci się nie zaparkuje. Niesamowite. Po pas w wodzie, wędka zarzucona, w drugim ręku papieros i tak stoi. Mężczyzna czy kobieta, proszę Państwa? Wracam za 2 godziny, do tego ręce zmieni. I stoi i milczy. Jest mu dobrze. Jest mu po prostu dobrze. Jak studiowałem w Krakowie, miałem sporo okienek. Szedłem do kawiarni na jakąś kawę, herbatę i widziałem tych facetów. Ja się nie mogłem na nich napatrzeć. Butelka, warki. Oni nawet dużo nie pili. Papieros i tak przez okno. 3 godziny przez okno. Trochę se wlał, wypił. Jak kobieta wchodziła. Pani kelnerko, czy tiramisu jest świeże? Świeże. Batko, za ile będzie? Za 5 minut. Zamówię ci tiramisu świeże. Kawę ci zamówić. Będę siedziała tutaj. Pani, jak będzie moja koleżanka, to pani by ją to przepuściła. A ten papieros, warka i w okno. Faceci mają kłopoty z komunikacją, bo stworzeni zostali w świecie, w którym nie było nikogo. Ewa, jak się została stworzona, już był Adam, od razu wchodzi w relację. Podobno pytała Adama, czy kochasz mnie? On mówiła, kogo mam kochać? Ewa jest od razu w relacji. Adam jest sam i wśród rzeczy i ma kłopoty z komunikacją. Wy, drogie Panie, jesteście genialnymi nauczycielkami i danymi nam po to, żeby nas nauczyć komunikacji. Pamiętam, jak moja mama mnie uczyła komunikacji. Idź do brata, podziel się cukierkiem, przywitaj się z ciocią, pobaw się z dziećmi, bo ja stałem w klatce schodowej, nie chciałem wyjść na podwórko. Miałem męskie kłopoty z komunikacją. A kłopoty z komunikacją facetów są mistrzostwem świata. Jechałem kiedyś pociągiem z Krakowa do Przemyśla. Pociąg przyjechał z Poznania, już miał 20 minut opóźnienia i równo trzymał. Płaszów 20 minut, Bochnia 20 minut, Brzesko 20 minut, Tarnów 20 minut. Opóźnienie równiutko. Przyjechał do Rzeszowa, przyszedł konduktor, zaczyna sprawdzać bilety, a jedna pani mówi: panie konduktorze, czy ten pociąg będzie miał 20 minut opóźnienia, bo chciałem zadzwonić do syna, żeby on nie stał na peronie niepotrzebnie, bo też zacznie padać, zmoknie chłopaka, tak to ja mu zadzwonię, żeby przyszedł 20 minut później. Więc ja do pana nie mam pretensji, że ten pociąg ma 20 minut opóźnienia, tylko chciałem się dowiedzieć. A on wziął jej bilet i mówi: ma. I poszedł. Dwie litery, spółgłoska, samogłoska, w dobrym porządku ułożone. To niesamowite. Konduktorzy w ogóle są mistrzami, jakimiś takimi mistykami. Jechałem kiedyś do Lublina. Facet pyta konduktora, czy ten pociąg będzie w Lublinie 17:19. Konduktor mówi: zamierza. Ja bym mu medal dał po prostu. I z tym się trzeba zgodzić, że my te kłopoty z komunikacją mamy. Kobieta ma, jak to mówi pan Polikowski, przymus komunikowania. Opisuje taką sytuację, jak żona zostaje z dzieckiem pierwszy raz sama w domu. Dziecko przywieźli ze szpitala. Mąż tam miał 2-3 dni urlopu, ale mąż już w końcu idzie do pracy. Żona zostaje sama z małym dzieckiem. Wraca, mówi: mężu, co się działo? O 10:00 miał kubkę, ale taką brązową. O 12:00 mu się odbiło. Ale jak mu się odbiło? O 14:00 miał drugą kubkę, ale smużystą niebieską. Potem chyba go kolka bolała, a mąż pyta, czy żyje. Żyje, to ja się idę położyć. I wtedy padają fatalne słowa. Ciebie własne dziecko nie interesuje. O, żono, gdyby było chore, to wsiadam w samochód, objeżdżam wszystkich lekarzy w mieście, płacę każdą kasę i walę w gębę tego, co nie chce mi dzieciaka leczyć. Ale skoro jest zdrowe, to ja się idę położyć. I proszę Państwa, wielu ludzi się tego nie nauczyło. I to, że faceci są nastawieni na rzeczy. Ja lubię, jak jestem zaproszony gdzieś do jakiegoś domu na przyjęcie, jakiegoś grilla. Podsłuchuję wtedy strasznie. Nawet się z tego nie spowiadam, ale podsłuchuję. Panowie idą na jakiś aperitif. Panie idą do kuchni pomóc pani przy sałatkach. Ja wtedy słucham. O czym faceci? O rzeczach. Masz już mi dał 8? A ty w Aliorbanku trzymasz forsę? Ile ci spalił teraz do Częstochowy? 4,3 litra? To jednak długo, słuchaj. A ci piłkarze coś tam u kobiet w kuchni? Beata jest z Andrzejem. Słuchaj, ta Barbara, ona była z tam... A tak, tak, to ona skończyła te studia. Jak my, księża, chodzimy po kolędzie i coś się w kartotece nie zgadza i pytam faceta: proszę pana, przepraszam, kto tu mieszka za ścianą, bo ja nie mam zapisane. O, żona będzie wiedziała. Żona wie, kto mieszka za ścianą, czy oni są po ślubie, czy przed ślubem. Proszę Państwa, to jest piękne, tylko kiedyś do pana Polikowskiego, takiego duszpasterza rodzin z Poznania, przyszedł facet, mówi: żona mnie zostawiła, rzuciła, ale ja jestem naukowcem i ja wszystko spisywałem dzień po dniu. Proszę, to jest zeszyt 100-kartkowy, gdzie jest opisane, jak się moja żona zachowywała. Pan Jacek Polikowski wziął ten zeszyt, czyta i mówi, przejrzał go tak oczywiście. Proszę pana, pan ma pretensje do żony o jedno, że ona się zachowuje jak kobieta. To znaczy mówi, ja spowodowałem jej odejście, bo pan wymagał, żeby zachowała się jak facet. I bardzo często wymagamy od siebie, facet mówiąc, to jest źle zrobione, ma na myśli, to jest źle zrobione przez mężczyznę, a dla kobiety to może być dobrze zrobione. I tego trzeba się uczyć, bo mamy oczekiwania, mamy wyobrażenia, a to potem prowadzi do jakiejś tragedii. Co jest najważniejsze dla facetów? Siła i walka. Pamiętacie, panowie? Rzucisz śniegiem na dach? Wyniesiesz dziennik spokoju nauczycielskiego? Ty robimy świecę dymną? Kiedyś dwie dziewczyny grały w gumę, podchodzi chłopak, która z was wygrywa? Żadna, my sobie tylko tak skaczemy. To po co ta gra? Gra jest po to, żeby wygrać. Kobiety też potrafią być oczywiście zazdrosne i grać w różne gierki, ale potrafią być też pięknie spontaniczne. Kobiety się spotkają: Boże, Asiu, jakie masz śliczne pasemka, gdzie je robiłaś? Wyobraźcie sobie przed zakładem pracy: Włodek, jaką masz śliczną kurtkę, o Boże. Facet podejdzie do sprawy po męsku. Jak się spotka dwóch facetów, jeden ma nową kurtkę, to mówi: niezła kurtała. obróć się. No to ty się obraca. Ile dałeś? 600. Widziałem po 400. Musi być siła, musi być pogarda dla siły. Wszystko mam u stóp. Wszystko mam u stóp. Jestem jeden wielki, silny. Natomiast kobiety czego chcą od panów? I panu, to już wczoraj mówiłem z tym chwaleniem mężczyzn, że kobiety się znęcają nad facetami, że nie dadzą pochwały. Jeden pan chciał zawieźć żonę z dziećmi na agroturystykę. Pojechał w maju, żeby znaleźć, bo internet oszukuje. Więc znalazł agroturystykę, zadatkował, wrócił, mówi żoną, takie miejsce. W sierpniu zapakował całą rodzinę, pojechali, wprowadza żonę, mówi zobacz, zobacz jaki mamy salon, zobacz jaki mamy taras. A żona, no, zobacz kuchnię, wyposażenie pełne, talerze, szklanki, no, tak. Telewizor, plazma, kolor, satelita, no. Mówi, proszę księdza, poszedłem do toalety, ten facet, żona za komórę. Mamo, jaki Janusz znalazł dom, Boże, mówię ci, taras mamy, wszystko, wyposażenie. Ja wychodzę z łazienki, a ona mówi, muszę kończyć. A czego panie oczekują od panów? Żeby były wysłuchane. Panowie, pamiętajcie, najważniejszym człowiekiem dla kobiety jest ten, kto go wysłuchuje. Nieraz mąż mówi do żony, ty tylko do tej matki dzwonisz i to z tą matką gadasz i gadasz, bo matka słucha. Najgorzej, jak zacznie słuchać listonosz. No, wtedy się dzieje. I panowie, tylko problem polega na tym, że my jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie problemów. Kiedy żona na przykład mówi do męża, moja szefowa w pracy jest głupia. Facet mówi, jest problem, włącza komputer i mówi, zmień pracę. A żona mówi, po co? Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Więc panowie, jak żona mówi, to tylko trzeba mówić, tak, naprawdę, co ty, really? Ale nieprawdopodobne, pierwsze słyszę. Coś takiego. I ona powie, kochanie, tak jak z tobą, z nikim mi się nie gada. I jeszcze to, proszę Państwa, to jest prawda. Możemy od tego uciekać, ale się na tym przyłapiemy. Że jak kobieta mówi, myśli, to mówi. I odwrotnie. Jak pan Polikowski opowiada, jak mąż z żoną ustalają, gdzie pojadą na święta. Żona mówi, może pojedziemy do twojej mamy, tam jest bardzo ładnie, ciepło, jest świeże powietrze, dzieciaki, dojazd dobry, babcia się ucieszy, pieski są, kotki są, wszystko będzie fajnie. Albo możemy wyjechać do mojej mamy, też niby niedaleko. To już nie wiem, gdzie pojedziemy. A mąż mówi, do twojej mamy. No tak nie pomyślisz i powiesz, no tak. Byś się trochę zastanowił, obgadał sprawę tego wysłuchania. No i oczywiście wrażliwość na piękno, to może od tego jutro zaczniemy, ale dziękujmy Bogu, że tacy jesteśmy i wróćmy do tej swojej tożsamości, bo świat dzisiaj chce wszystko zmieszać. Proszę zwrócić uwagę, ja Starym Miastem często chodzę, bo tam mieszkam. Widzę te panie ze Straży Miejskiej, czy wprost policjantki. Szczupłe dziewczyny, piękna figura. Włosy rozpuszczone spod tych czapek i półmetrowa pałka gazu zawiącej kajdanki. Ja może grzeszę i mnie kiedyś Pan Bóg pokaże, ale ja bym chciał naprawdę zobaczyć, jak ta kobieta mnie rzuca o glebę. Jak ona mnie bierze te 120 kilo i fru. Ale może kiedyś się zdarzy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na obłęd. Zawsze było tak, że panie sobie piły w kawiarence wiedeńskiej kawę, a dookoła chodzili panowie z pałkami, z pistoletami, a teraz panowie walą żywca na Starym Mieście, a dookoła chodzą panie z pałkami. I jak ktoś tych panów zaczepi, to ten pan idzie do tej pani z pałką i mówi, proszę panią, a on się bije. I wtedy idzie ta pani z pałką i robi buch, 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 nie bij ich, ojej, już nie będę. I wszystko się rozwiązuje szczęśliwie. Świat zwariował, no. Świat zwariował i oczywiście obyczaje się zmieniają, spojrzenia się zmieniają, ale to, co Bóg zapisał w Księdze Rodzaju, a zapisał jeszcze wiele innych rzeczy, to jutro spróbujemy na tej drugiej konferencji przyjrzeć się temu. Teraz poproszę, żebyśmy wezwali Maryję, o niej też będzie mowa jutro. Najpiękniejsza z niewiast. I chociaż do godziny 21 mamy jeszcze pół godziny, to zaśpiewajmy ku jej czci. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.